Dzień dobry, jestem Radek Biel z czasopisma Archeologia Żywa i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Kontekst, w którym dowiecie się tym razem wszystkiego o wczesno-średniowiecznej biżuterii słowiańskiej odkrywanej na Pomorzu i nie tylko, ale już nie będę zdradzał wszystkiego, bo o tym opowie już badaczka aktualnie związana z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku i Instytutem Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizująca się w studiach nad średniowieczem, w kontekście już po raz drugi, tym razem po to, by przybliżyć dosłownie skrawek wiedzy prezentowanej w ramach wystawy czasowej na Grodzisku w Sopocie pod tytułem Miała strój bogaty malowany w różne światy, kobiece ubrania i ozdoby z wczesnego średniowiecza, której zresztą jest pomysłodawczynią i kuratorką Karolina Cząstkę-Świątkowska. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Bardzo się cieszę, Karolino, że w końcu się nam udało spotkać. Rzeczywistość nam nie pozwalała.
No tak, rzeczywistość była, że tak powiem, miała różne oblicza, także bardzo dziękuję za tą możliwość, no i przepraszam za niedyspozycję 2 tygodnie temu.
No to już nie wybieramy sobie tego, czy chcemy być chorzy, czy zdrowi. Jesteśmy święcie przekonani, że chciałaś być zdrowa, przynajmniej.
Zdecydowanie.
Przynajmniej może teraz już myślisz co innego po tym, jak zaczęliśmy, ale mam nadzieję, że nie będzie tak strasznie. To, że się nam trochę odwleczyło, to też świetnie, bo przynajmniej rok możemy zakończyć tym, co lubię najbardziej, czyli średniowieczem, a jak wczoraj usłyszałem, ponoć tematem w pełni praktycznym. Tak też ponoć można sądzić. Drodzy widzowie, jeśli mieliście już okazję zobaczyć wspomnianą wystawę czasową na Grodzisku w Sopocie, to napiszcie w komentarzach swoje wrażenia, zaś wszystkich pozostałych zapraszamy, no bo czasu, by nadrobić zaległości, mają jeszcze całkiem sporo, tak? 31 marca.
Wystawa jest czynna do 31 marca 2023 roku. Także myślę, że ten termin grudniowy, około świąteczny i zimowy, to będzie świetny czas, żeby odwiedzić Pomorze.
Jak najbardziej. Ja nie jestem co prawda do tego przekonany, bo byłem parę razy na Pomorzu w zimie i było bardzo zimno, ale z pewnością są i tacy, którzy lubią takie klimaty. Oczywiście przed wizytą możecie sobie przypomnieć te prezentacje, bo zapis spotkania pojawi się na naszym kanale YouTube w najbliższy poniedziałek o godzinie 20. Przy okazji tradycyjnie zachęcam Was do jego subskrybowania. No a teraz rozpoczynamy opowieść, więc oddaję głos.
Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału właśnie w tym webinarze. Chciałam się dzisiaj z Państwem podzielić swoją pasją i zainteresowaniami związanymi z ozdobami kobiecymi, szczególnie z regionu Morza Bałtyckiego. Dzisiaj takim tematem przewodnim będzie biżuteria słowiańska z Nadbałtyku. Zabytki, które będę prezentowała, no nie ukrywajmy, jest to ułamek tej ogromnej kolekcji, która jest w rejonie Pomorza i związanej ze Słowiańszczyzną. Natomiast będą zaprezentowane zabytki i ozdoby, które udało się zgromadzić na wystawie. Tak jak tutaj Radek wspominał, wystawa jest dostępna do 31 marca przyszłego roku. Zostało na niej zgromadzonych blisko 750 muzealiów jubilerskich, związanych właśnie z tradycją słowiańską, ale także skandynawską i bałtyjską. Takim motywem przewodnim jest właśnie rejon Morza Bałtyckiego w okresie wczesnego średniowiecza, pokazany trochę właśnie przez pryzmat kobiet, kobiecości, no i nie ukrywajmy tego, co z paniami jest mocno związane, także ozdób i elementów stroju. Także ta prezentacja będzie dzisiaj przede wszystkim o Słowiankach z Nadbałtyku, ale nie tylko. Myślę, że kilka dam z północnej części kontynentu, ze Skandynawii oraz regionu bałtyckiego także się pojawi. Wystawa została zorganizowana w oparciu o zabytki z 5 jednostek z mojej macierzystego jednostki, czyli Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, ale także dzięki uprzejmości Muzeum na Wolinie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Także koleżeństwu bardzo dziękuję za pomoc i wsparcie i zapraszam na podróż wzdłuż Wybrzeży Bałtyku. Jak o kobietach i o biżuterii, to także troszeczkę o kobiecości. Jak kobiety w okresie wczesnego średniowiecza na terenie Słowiańszczyzny, ale nie tylko, były postrzegane. Niestety, jeżeli chodzi o źródła historyczne, wzmianki, no niestety ich zbyt wiele nie mamy. Stąd tak bardzo cennym źródłem informacji są właśnie wyniki badań archeologicznych oraz pozyskiwane w trakcie nich zabytki, które trochę tą tematykę są w stanie nam przybliżyć. Jedną z głównych funkcji, taką powiedzielibyśmy tradycyjną, podstawową, to była organizacja życia rodzinnego, społecznego, opieka, także wychowywanie dzieci, tak patrząc, postrzegając ten temat bardzo, bardzo tradycyjnie, ale kobiety także były związane również ze światem wierzeń, pojawiają się także jako kapłanki, no w krajach skandynawskich także mamy motyw wieszczek, czy kobiet związanych z religią, z rytuałem, również na terenach słowiańskich najprawdopodobniej one także funkcjonowały i w zależności od tego, jaką funkcję kobiety pełniły, od tego także zależał ich status. To również odzwierciedlało się w sposobie ubioru. Na co dzień zazwyczaj ozdoby, które kobiety nosiły, były to ozdoby bardzo proste, o ile w ogóle pojawiają się w życiu codziennym. Natomiast w zależności od pozycji społecznej one mogły być także dość mocno rozbudowane. Także zupełnie inaczej będzie wyglądał strój kobiet z niższych warstw społecznych, zupełnie inaczej osób związanych z elitami, dla których bardzo ważna była także manifestacja, ostentacja, pokazująca także hierarchię oraz przywództwo i władzę. I ta władza właśnie mogła być prezentowana kilka różnych sposobów, czyli z jednej strony ten świat wierzeń, o którym wspominałam, ale mało tych informacji niestety mamy, ale także część kobiet również była związana z władzą, były przedstawicielkami, były dyplomatkami, byśmy mogli powiedzieć dzisiejszym językiem. I w źródłach historycznych z okresu wczesnego średniowiecza pojawia nam się m.in. Świętosława, która najpierw była żoną Eryka Zwycięskiego, potem Svena Widłobrodego, zresztą matka królów. Ale nie był to jedyny mariaż, powiedzmy słowiańsko, skandynawskich. Tych koligacji małżeńskich myślę, że było zdecydowanie więcej i tutaj na przykład warto wspomnieć o Tofie, o duńsku Tofie, żonie Haralda Sinozębnego, która miała rzeczywiście dość duży wpływ na otaczający świat i rzeczywistość. Jedyna wzmianka, o która się na temat tej pani pojawia, to jest informacja z kamienia rulicznego, która znajduje się na Jutlandii, gdzie jest właśnie mowa o tym, że Tofę córka Mściwoja stawia ten kamień ku pamięci konkretnych osób. Ale warto także wspomnieć o jeszcze jednym istotnej roli kobiet, która ma miejsce w okresie wczesnego średniowiecza. To jest czas powstawania, pojawiania się zakonów związanych właśnie z recepcją do wiary, z chrześcijaństwem. I tutaj pojawia się nam nowy model, powiedzmy, społeczno-religijny, asceza. Zakony dla kobiet w okresie wczesnego średniowiecza były też miejscem, które umożliwiało im rozwój osobisty. Trafiały tam z różnych powodów, indywidualnych wyborów, wyborów rodzin, ale także na przykład niektóre uciekając przed małżeństwem. To były miejsca, w którym możliwy był rozwój intelektualny, możliwość podejmowania nauki, rozwijanie swoich zainteresowań, pasji. Wiele wybitnych kobiet w tamtym okresie właśnie z zakonów wywodziło się, nie ukrywajmy, także miały realny wpływ na nie tylko otaczającą rzeczywistość tą najbliższą, ale także również na tym poziomie, gdzie byśmy nawet ogólnokrajowym. Jeżeli chodzi o możliwość samodecydowania, tutaj tych informacji zbyt wiele nie mamy, natomiast na podstawie tych danych, które mamy, większość małżeństw, które były to małżeństwa koligacone, tak jak wspominałam, miały przede wszystkim charakter aktu politycznego czy dyplomatycznego i raczej kobiety po prostu znajdowały się najczęściej pod opieką czy to swoich mężów, czy wcześniej ojców. To jest na przykład bardzo mocno widoczne z kolei w tradycji bałtyjskiej, gdzie kobiety, zwłaszcza u Prusów, przynajmniej w części źródeł opisanych, pojawia się właśnie wzmianka o tym, że były one wręcz porywane. Ale nie o tym. Moi drodzy, skąd czerpiemy informacje odnośnie stroju i ozdób, przede wszystkim ozdób kobiecych? Tak jak wspominałam, źródła pisane niestety są bardzo skromne, tych wzmianek mamy niewiele, zwłaszcza jeżeli chodzi o rejon Słowiańszczyzny, stąd bezcennym źródłem są właśnie badania archeologiczne. I tutaj mamy kilka kategorii źródeł, które pozwalają nam trochę więcej powiedzieć odnośnie ozdób kobiecych. Pierwszym z nich są skarby. Piękne, spektakularne. Ten, który akurat jest prezentowany na zdjęciu, mam ogromną przyjemność pokazać pierwszy raz skarb z Olbrachtówka, który znajduje się w kolekcji Muzeum Warmii i Mazur. Jest to niezwykły depozyt, dlatego że, tak jak mogą Państwo zobaczyć, tutaj mamy prawie, że cały garnitur ozdób kobiecych. Tutaj te poszczególne elementy będę w późniejszych slajdach bardziej szczegółowo opisywała. Pojawia się tutaj zarówno i zausznice, pojawia się kaptorka, czyli ten prostokątny przedmiot znajdujący się pod środku. I są to elementy związane z kręgiem słowiańskim, ale jest jeden element niepasujący w tej układance, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Mianowicie zapinka kurońska, czyli związana z kręgiem bałtyjskim. Skarb znaleziony w okolicach Susza, także to jest to pogranicze słowiańsko-bałtyjskie. Większość skarbów, których odkrywana jest biżuteria, to są skarby, które mają w znacznej mierze charakter ekonomiczny, czyli te ozdoby, które tam odkrywamy, w wielu wypadkach są pocięte, są w fragmentach, są zniszczone. Także tutaj, jeżeli chodzi o skarb z Olbrachtówka, jest to sytuacja bardzo wyjątkowa. Zresztą z terenu Pomorza skarbów z biżuterią mamy około setki. Zresztą teren południowej części Bałtyku, czyli tutaj rejon, powiedzmy, nie tylko Pomorza, ale ogólnie Słowiańszczyzny północno-zachodniej, rejon Skandynawii, to jest obszar, gdzie mamy największe nagromadzenie skarbów w Europie w okresie wczesnego średniowiecza. Czyli z jednej strony skarby, z drugiej strony groby i pochówki. Jeżeli chcemy odtworzyć garnitur osób, ich układ, rzeczywiście w tym kwestii bardzo pomocne są znaleziska grobowe. Tylko też musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Mianowicie moment pochówku, to jest ten moment przejścia między światem żywych i umarłych, który miał bardzo szczególne znaczenie dla wielu społeczności. W związku z tym ten garnitur osób, który odkrywamy, nie zawsze oznacza, że osoba w takiej kompozycji osób chodziła na co dzień. Także musimy mieć także z tyłu głowy to, że obserwując pochówki, czasami możemy bardziej mieć do czynienia z interpretacją, sposobem postrzegania tej osoby, która jest w grobie pochowana, tak jak postrzegali ją współcześnie jej żyjący. Nie zmienia to faktu, że jest to jedno z niewielu źródeł, na którym możemy się także opierać. Kolejny element, który jest istotny i może nam pomóc w próbie odtworzenia zarówno garnituru, ozdób, jak i stroju, są elementy związane właśnie ze sztuką romańską. Jeżeli chodzi o tutaj nasz obszar, jeżeli chodzi o obszar Słowiańszczyzny, na Pomorzu niestety tych zabytków zbyt wiele nie mamy, ale patrząc szerzej na teren dzisiejszej Polski, czy ogólnie powiedzmy Słowiańszczyzny północno-zachodniej, jest kilka takich elementów, między innymi właśnie kolumny te strzelna, a także zabytki związane ze sztuką romańską, między innymi Wrocławia, Stum. I też taka ciekawostka, mianowicie nasi północni sąsiedzi mają trochę więcej szczęścia, głównie z tego względu, że u nich ze względu na warunki glebowe groby niektóre zachowują się lepiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o tkaniny, ale mają także dodatkowe ciekawe źródło, mianowicie tutaj te złote foliki, które są widoczne, o nich wspominaliśmy już jakiś czas temu, chyba jednym z pierwszych kontekstów, mianowicie to są tak zwane złote folie motywne, one mają dość długą datację. Kolejny, że tak powiem, kamyczek do koszyczka, którym ta próba odtworzenia stroju z terenu Skandynawii jest trochę bardziej możliwa do wykonania, także myślę, że też ciekawa rzecz dotycząca właśnie tego obszaru. Niestety, jeżeli chodzi o Pomorze i o zachowanie tkanin, ze względu na warunki glebowe, ten materiał jest dużo, dużo skromniejszy. Zabytki sztuki romańskiej, tak jak wspominałam tutaj troszeczkę dla porządku, po mojej lewej stronie, tym panom z kościoła w Tumie, po w prawym górnym rogu przedstawienie strzepnicy i prawy dolny róg Wrocław, Muzeum Architektury, tympanon Jaksę. Także przy okazji dziękuję za udostępnienie zdjęć. Jak funkcjonował właśnie rejon Bałtyku w okresie wczesnego średniowiecza, w okresie X, no powiedzmy początku XII wieku i po jakim rejonie dzisiaj będziemy się poruszać, a także które stanowiska czy miejsca także zostały uwzględnione właśnie na wystawie na Grodzisku w Sopocie. Jeżeli chodzi o rejon Słowiańszczyzny, to mamy tutaj dwa takie główne obszary, mianowicie teren północnego Połabia, który także był zamieszkiwany przez społeczność słowiańską. I tutaj mam do czynienia z takimi dwoma głównymi ugrupowaniami. Obu drytami, powiedzmy mniej więcej zamieszkującymi te tereny oraz Wieletami. To też jest bardzo ciekawa, wciąż jeszcze myślę, że nie w pełni rozpoznana historia związana właśnie z tymi terenami. Mianowicie to są ugrupowania, które bardzo długo walczyły o to, o swoją niezależność, przy czym wybrały dwie różne drogi. Obudżycy poprzez dyplomację starali się znaleźć taki złoty środek i równowagę pomiędzy cesarstwem, królestwem duńskim. Także dość szybko przyjęli chrześcijaństwo, powiedzielibyśmy, że byli dość w tej materii postępowi. Natomiast jeżeli chodzi o Wieletów, dzisiaj powiedzielibyśmy, że raczej taka społeczność tradycyjna i zdecydowali się pozostać przy swoich wierzeniach, przy ustroju, w jakim funkcjonowali do tej pory. Nie ukrywajmy, teren Połabie było takim terenem mocno niepokornym i tutaj do tych walk, styków dochodziło bardzo często. Nie ukrywajmy, jak to relacje polityczne, dyplomatyczne ze zmiennym szczęściem po jednej i po drugiej stronie funkcjonowały. Natomiast taki ostateczny kres funkcjonowania Słowiańszczyzny Połabskiej to jest rok 1168, czyli ten symboliczny koniec, upadek świątyni Arkonie. Natomiast drugi z obszarów, czyli rejon Pomorza, zabytki, które będziemy dzisiaj głównie prezentować, to jest właśnie rejon przede wszystkim Gdańska. Ale taką opozycją pokazującą właśnie tą różnorodność, tą odmienność także rejonu Pomorza i styk światów, świata zachodniosłowiańskiego oraz świata wschodniosłowiańskiego, to są obszary, powiedzmy, północnego Mazowsza, Wysoczyzny Drohiczyńskiej, o której dzisiaj także wspomnę, gdzie również pojawia się biżuteria słowiańska. Nawet niektóre z elementów z tego rejonu pojawiają się także na Pomorzu, ale mają one już zupełnie inny charakter. Jest to inna estetyka związana również z sytuacją, która miała miejsce w tamtym rejonie. Oraz obszar ludów bałtyjskich i ten rejon właśnie Wysoczyzny Drohiczyńskiej to nie tylko styk świata zachodnio i wschodnio słowiańskiego, ale także pojawiających się elementów związanych z ludami bałtyjskimi za pośrednictwem właśnie ludności tutaj z terenów Wysoczyzny Drohiczyńskiej, także pojawiają się na terenach bałtyjskich i są, powiedziałabym, takie elementy dość zaskakujące. Natomiast jeżeli chodzi o Danię, to także na wystawie tutaj poruszamy tematykę przede wszystkim związaną z obszarem południowej części Skandynawii, czyli rejony dzisiejszej Danii, południowej Szwecji, czyli rejon właśnie Kani, rejonu Blekinge. Myślę, że też obszar taki bardzo interesujący. Bałtyk we wczesnym średniowieczu to także miejsce, gdzie funkcjonują emporia handlowe, gdzie głównie za pośrednictwem rzek rozwija się handel. W znacznej mierze także z udziałem ludności wikińskiej w tym okresie. Tych punktów styku było rzeczywiście to sporo, bo z jednej strony mamy emporię między innymi w Wolinie, mamy funkcjonującą osadę handlową w Truso, ale także takie miejsca jak Hedeby, rejon Leire, Roskilde, które z kolei były bardzo ważnymi miejscami dla ludności skandynawskiej. Ribe już co prawda na zachodzie Półwyspu Jutlandzkiego, Grobina, Wiskiauten to także ważne miejsca tutaj na tej mapie bałtyckiej. Natomiast też zaznaczyliśmy kilka takich miejsc nie do końca funkcjonujących w obiegu, powiedzmy, popularnym. To są między innymi właśnie takie stanowiska jak Sortymus czy Łup Pokrad, skąd pochodzą także te wcześniej wspomniane złote polie wodne i tych elementów, zwłaszcza z tego styku słowiańsko-skandynawskiego, w tym obszarze mamy bardzo dużo. Przechodząc do meritum. Słowiański szyk. Jak wyglądały ozdoby kobiece, jak wyglądał strój Słowianek w okresie wczesnego średniowiecza na terenie Pomorza. O naszych możliwościach związanych z interpretacją stroju wcześniej mówiłam. Jeżeli chodzi o takie podstawowe elementy, jeden z istotnych elementów, takim powiedzielibyśmy podstawowym, było giezu, na które zakładano suknię wierzchnią. Ona mogła mieć różne formy. W okresie już średniowiecza, powiedzmy XI, przede wszystkim XII wieku, coraz zdobniejsze suknie także charakteryzowały się tym, że miały coraz dłuższe i szersze rękawy, które były, tego typu stroje były noszone przede wszystkim przez przedstawicielki elit. Taki strój codzienny miał on charakter dość prosty. Giezło, suknia wierzchna, fartuch, ewentualnie zapaska, która mogła mieć albo formę, powiedzmy, skórzone, mogła być przetrzeszczona przy pomocy krajki, która pełniła funkcję paska. Do nich z kolei dowieszane były różne przybory związane, powiedzmy, z życiem codziennym, jak noże, elementy, czyściki, także te elementy, które były nam na co dzień potrzebne. Istotną rzeczą w stroju słowiańskim, ale nie tylko, były chusty. Tutaj zresztą u pań także są widoczne. Głowy zasłaniały przede wszystkim mężatki, natomiast panny młode kobiety włosów nie musiały do końca zasłaniać. I te chusty też były noszone w różny sposób. Albo na zasadzie, powiedzmy, takiej chusty puszczonej prosto na ramiona, natomiast w takim życiu codziennym przy pracy to zdecydowanie albo zawijano je wokół szyi, albo zawijano je przy włosach, tak żeby po prostu nie przeszkadzały. Na ramiona płaszcz, szal i do tego także ostopy. Jedną z takich najbardziej charakterystycznych ostóp, które mamy właśnie na terenach Słowiańszczyzny, to są kapłączki skroniowe. Zatem co nosiły kobiety na ziemi Kanaan? Elementem typowym, charakterystycznym dla Słowiańszczyzny, zwłaszcza Słowiańszczyzny północno-zachodniej, są, tak jak wspomniałam, kapłączki skroniowe. Mamy ich kilka typów, wariantów, tutaj nie będę przywoływała całej typologii, ale te elementy, które są najbardziej charakterystyczne właśnie dla terenu Pomorza. Mianowicie kapłączki skroniowe o takiej bardzo charakterystycznym zakończeniu w kształcie literki S. Ona dodatkowo, to od górnej części mogły one być także dodatkowo stopione. Wykonywano je z różnych typów metali. Były wykonywane z brązu, z miedzi, z ołowiu, ale także ze srebra, przy czym te srebrne rzeczywiście głównie wśród przedstawicieli elit. Ogólna typologia, czy przyjąłem chronologię tych zabytków, jest dość prosta. Mianowicie ozdoby o niedużej średnicy, powiedzmy około 2 cm, uważane są za ozdoby najstarsze, powiedzmy od połowy X wieku do połowy wieku XI. No, są określane jako właśnie te warianty A, B i C. Natomiast ozdoby, powiedzmy o tej średnicy od 2 do 5 cm, jako właśnie drugi z wariantów, czyli powiedzmy okres połowy XI wieku, początek XII. Natomiast największe, tak jak tutaj są widoczne, potrafiły mieć średnicy i powyżej 5 cm. Uważane są za ozdoby najmłodsze, one funkcjonują nawet do początku, gdzie nie, czy nawet po początku XIV wieku. Ozdoby te noszono na opadkach, które były, przy którym przymocowano także chusty, od jednego do kilku sztuk. Najczęściej nie były one układane parzyście po obu stronach. Natomiast elementem charakterystycznym dla Pomorza, zwłaszcza dla Pomorza, tutaj Pomorza Gdańskiego, ale także dla Pomorza Zachodniego, są tak zwane puste kapłączki skroniowe. To są te, które są widoczne po prawej stronie. To są okrutnie zabytki z kolekcji gdańskiej. Ozdoby te były one albo odlewane na rdzeniu, albo tworzone, zawijane z blachy, tak że w środku tworzyła się pusta przestrzeń. Były one bogato ornamentowane, albo motywy geometryczne, albo motywy roślinne. I z kolei tutaj z badań gdańskich, w trakcie badań prowadzonych w Gdańsku, odkryte zostały również ozdoby, które mają przedstawienia ptaków. Zresztą ptaki w mitologii słowiańskiej też mają duże znaczenie symboliczne. Także myślę, że też taki element bardzo interesujący. Kolejną ozdobą głowy pojawiającą się w tradycji słowiańskiej, również występującą na Pomorzu, to są zausznice. One mogły być albo przytraczone właśnie do wspomnianych opasek, niektóre także mogły pełnić funkcję kolczyka. Te najczęściej właśnie miały, ich kapłąk był zdecydowanie cieńszy, także była nawet taka możliwość założenia ich na ucho. Tych typów ozdób z terenu Pomorza, zausznic, mamy bardzo wiele. Z jednej strony w kształcie gwiazdek, czyli te zausznice gwieździste, potem także pojawiające się ozdoby właśnie, takie zausznice krzyżowate, zausznice typu świątki. Tych odmian jest rzeczywiście dość dużo, ale także tutaj akurat ze skarbu z Olbrachtówka udało się również odkryć zausznice z główkami zwierzęcymi. I powiem szczerze, to też była taka niespodzianka, jeżeli chodzi tutaj o ten skarb, bo do momentu odkrycia i opracowania właśnie skarbu z Olbrachtówka, tych ozdób, przykładów tych ozdób zbyt wiele nie znano. Dlaczego z kolei te ozdoby właśnie ze Skalbu, z Olbrachtówka są tak interesujące i wyjątkowe. Pomijając fakt, że jest to niezwykła robota jubilerska, ale proszę zwrócić uwagę na formę zakończenia. One mogły także pełnić funkcję zawieszki, czyli z jednej strony albo nanizane na kapung i przytroczone do opasek, z drugiej strony mogły być elementem koli, tym bardziej, że w skarbie z Olbrachtówka podobne typy paciorków srebrnych również są znane. Tą samą sytuację właśnie mamy tutaj z zawieszkami krzyżowatymi. Także te funkcje mogły być przez biżuterię pełnione dość różne. Oprócz ozdób głowy, także ozdoby szyi. Kolie w różnych wariantach, oczywiście paciorki, paciorki szklane, paciorki wykonane z kryształu górskiego, z karneolu, ale także zawieszki. Tych form i rodzajów zawieszek również jest spora kolekcja i tutaj mamy, powiedziałabym, takie wybrane przykłady. Z jednej strony lunule, czyli zawieszki w kształcie półksiężyca, one mogą być odlewane, mogą być wycinane. Tak jak Państwo zwrócą uwagę, bo to są także zabytki pochodzące z kolekcji gdańskiej, gdzie mamy różne formy ornamentu. Im także tym ozdobom przypisywano znaczenie symboliczne, magiczne, związane i zarówno z funkcjonowaniem faz księżyca, ale także znaczenie związane ze słońcem. Niektórzy dopatrują się symboli płodności, takie interpretacje też się pojawiają, chociaż tutaj wymagają one pewnej weryfikacji. Natomiast no, jedna z koncepcji na przykład sugeruje, że być może lunule mogły być z kolei noszone przez mężatki, ale tak jak mówię, są to koncepcje, które należy jeszcze zweryfikować. Ponadto pojawiają się zawieszki, zawieszki okrągłe, tak jak tutaj mamy właśnie z motywami roślinnymi, geometrycznymi, ale także z przedstawieniami postaci ludzkich, między innymi postaciami świętego Jerzego. W tej chwili także pojawia się interpretacja jako Mikołaja Cudotwórcy, czyli recepcja właśnie nowych elementów związanych z wiarą chrześcijańską. Kolie, tak jak wspominałam, tworzone z różnych elementów, jako wisiorki także wykorzystywano właśnie takie zawieszki dzwoneczkowate, także przypisywano znaczenie magiczno-symboliczne, właśnie odstraszające, to jest jedna z interpretacji, ale ozdoby nie musiały być tylko wykonane z metalu czy ze szkła, ale także z materiałów organicznych, między innymi zęby zwierzęce. Na terenie Pomorza również pojawiają się muszle, te, które mamy właśnie tutaj w rejonie Bałtyku dostępne. Jest ich zresztą tutaj całkiem spora kolekcja. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o te zawieszki, to jest bardzo popularna forma i one występują nie tylko na Słowiańszczyźnie, ale również w tradycji bałtyckiej, także gdzieś pojawiają się nawet w tradycjach na obszarach skandynawskich. Paciorki także wykonywane z metalu, ze srebra i tutaj czy kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Tutaj chciałam właśnie zwrócić Państwa uwagę. To są akurat paciorki, które pochodzą ze skarbów w Olbrachtówku i proszę zwrócić uwagę, jak precyzyjnie są wykonane. Te drobne kropeczki, które są tutaj widoczne, to są ślady, to jest granulacja. Jak niezwykle zdolni musieli być jubilerzy, którzy byli w stanie wykonać tak drobny przedmiot, to proszę Państwa, one mają około centymetra do dwóch centymetrów wielkości. Czyli mamy różne formy paciorków z wybrzuszeniami o różnych podstawach, o podstawie powiedzmy owalnej, stożkowatej, ale także paciorki ażurowe, które dodatkowo są właśnie łączone ziarnami granulacji. Ponadto ozdoby, które również ozdoby paciorki również wykonywano z kryształu górskiego, z karneolu i na terenie Pomorza przede wszystkim bursztyn. I tego bursztynu rzeczywiście u nas było dość dużo. Zresztą materiał, który sobie w sposób szczególny upodobali Bałtowie, ale o tym później. Interesującą formą ozdób i bardzo nietypową, rzadko spotykaną, są kaptorki. Ich interpretacji jest kilka. Podstawowy podział to podział na kaptorki o kształcie trapezowatym. Tutaj mamy konkretnie dwa przykłady takich kaptork, ale także kaptorki o kształcie prostokąta. Stanowiły często element koli. Przypisywano im różne znaczenia, zwłaszcza tym, które miały ten kształt trapezowaty, dlatego że syrenów z polskich znanych jest kilkanaście sztuk, każda jest inna. Nie ma dwóch takich samych okazów. One są zdobione różnymi motywami. Tutaj w tej kaptorce z skarbu z Olbrachtówka, gdzie dodatkowo został jeszcze odkryty łańcuch. Mamy motywy roślinne, natomiast po prawej, w prawym górnym rogu widoczna jest kaptorka też z kolekcji gdańskiej. Z kolei tutaj mamy motyw ptaka. I tak w przybliżeniu, jeżeli chodzi o skalę, ten obiekt z Olbrachtówką ma tak mniej więcej około 5 cm wielkości. Natomiast jeżeli chodzi o zabytek z Gdańska, to jest około 2,5-3 centymetrów. Także rzeczywiście drobiec, przy okazji ornamentowana z dwóch stron, motywem znowu taka. Jak je interpretowano? Jako schowki, jako amulety. W części kaptur trapezowatych rzeczywiście odnaleziono różne elementy organiczne, fragmenty tkanin, węgli drzewnych, drewna. Przypisywano im także znaczenie magiczne, symboliczne i ich pojawienie się mniej więcej zbiegło się z momentem pojawienia się chrześcijaństwa. Stąd też część badaczy uważała, że właśnie są one elementem związanym z recepcją chrześcijaństwa. Tutaj też tylko warto byłoby zwrócić uwagę na ornamentykę, bo ta ornamentyka, ktoś na nich pojawia, w wielu wypadkach to jest, są motywy zdobnicze, które są znane na tutaj tych terenach, czy ogólnie na terenach, z których pochodzą, już dużo dłuższy czas, czyli po prostu recepcja, zmiana, że tak powiem, znaczenia symbolicznego. Także tutaj trzeba było być ostrożnym, czy rzeczywiście jest to tylko i wyłącznie, są wiązane tylko, wiąza się tylko z recepcją chrześcijaństwa. Kolejny z elementów, który się pojawia, powiedzmy na Pomorzu tych bransolet zbyt wiele nie mamy, czyli octu ręki. Tutaj się że tak powiem, posłużę dwoma skarbami, to już takim z pogranicza w zasadzie słowiańsko-bałtyckiego, czyli znowu zabytki z Olbrachtówka oraz z bransolety z części skarbu z Murzyna. Tak jak Państwo widzą, to są, jeżeli chodzi zwłaszcza tutaj o te ozdoby z Olbrachtówka, to jest znowu popis umiejętności jubilerskich. Tutaj mamy zaplatane bransolety, przyplatane drutami filigranowymi, czyli skręconymi, delikatnymi drucikami, ale proszę zwrócić uwagę także na ornamentek, taką sobie przypominającą troszeczkę głowę zmii, węży, wszystkie elementy dodatkowo ryte, także powiem tak, myślę, że ktoś trochę czekał na ten upominek. Rzecz, która także się pojawia, chociaż nie jest aż tak popularna i częsta, na ramienniki. To jest także okaz, który został odkryty w skarbie z Olbrachtówka, wykonany ze srebra. Proszę także zwrócić uwagę na ornamentek, jaka się pojawia, właśnie motywy wybijanych trójkątów z drobnymi oraz kół, która jest też taka, powiedziałem, bardzo charakterystyczna w ogóle rejonu Morza Bałtyckiego. Także na ramienniki się pojawiają, one są szczególnie popularne w tradycji bałtyjskiej. Także też troszeczkę inna estetyka. Natomiast tutaj na terenie Pomorza jak najbardziej także się pojawiają. One są znane przede wszystkim ze skarbów srebrnych. W wielu wypadkach, tak jak wspominałam, jeżeli chodzi o te depozyty srebrne, które są tutaj znane na terenach Pomorza, te osoby są po prostu pocięte. Często są znajdowane na przykład fragmenty ich zakończeń, fragmenty samych drutów, no i niestety wtedy też jest pewne wyzwanie, jak je zinterpretować, czy to są elementy naszyjników, czy to są fragmenty bransolet, czy są to elementy na ramiennik. Pierścionki. I tych pierścionków, proszę Państwa, wybór jest bardzo duży. Ozdoby te wykonywane są bardzo popularne, bardzo powszechne. Najczęściej kobiety nosiły jeden, dwa pierścionki. I teraz tak, też taka próba interpretacji związana z pozycją społeczną jest następująca, że u części osób znajdowane są one na dłoniach na prawej dłoni lub na lewej, no i często są interpretowane jako te elementy znajdowane na prawej, jako do osób, które najprawdopodobniej zmieniły stan cywilny, to kobiet, które były mężatkami, jeżeli w przypadku, gdzie pojawia się na dłoni lewej, no niektórzy badacze uważają, że być może należało one do osób stanu, powiedzmy, wolnego. Jeżeli chodzi o pierścionki, ich spektrum jest bardzo duże, od ozdób wykonywanych z prostej taśmy, skręcanego drutu, po ozdoby, które były uzupełniane kłem, kamieniami szlachetnymi. I tutaj też taka ciekawa interpretacja symboliczna, mianowicie właśnie tym pierścionkom, które z oczkiem po prostu. Często interpretowano, przypisywane jest także znaczenie magiczno-symboliczne, jako element, który, że tak powiem, otacza albo umiejscawia właśnie kamień, któremu przypisywano jakieś szczególne znaczenie. Ale także pojawiały się różne osoby, które mogły być imitacją. I na przykład tutaj także się spotkałam z interpretacją właśnie tego pierścionka jako imitacji pierścienia typu Szymowickiego, czyli pojawiły się takiej obrączki, która była o podobnym kształcie, tęta pusta w środku, na niej się też pojawiły się różne elementy. Tutaj mamy bardzo, bardzo podobny motyw. Jeżeli chodzi o zdobnictwo pierścionków. Jest ono bardzo duże i mocno zróżnicowane, bo się pojawiają i elementy wybijane, puntowane, kłute. Tych motywów jest dość dużo. Przede wszystkim najczęściej pojawiają się wątki geometryczne. Także tutaj na Pomorzu to rzeczywiście tych elementów geometrycznych mamy bardzo, bardzo wiele. I oprócz takich, powiedzielibyśmy, prostych form, mamy znowu elementy imponujące. I tu jest ponownie skarb z Olbrachtówka, gdzie pojawiły się właśnie zaplatane pierścienie. Powiem szczerze, w ramach archeologii eksperymentalnej myślę, że tutaj jedna pani, która dzisiaj z nami jest, chętnie się poświęci i opisze o tym, jak przyjemnie się je nosiło. Te zabytki, które tutaj przed chwilą pokazywałam, przede wszystkim pochodziły z badań gdańskich, ale jak możemy spróbować odtworzyć tutaj ten strój kobiecy właśnie z rejonu Pomorza? I w tym miejscu ponownie bardzo przydatne są badania, które są prowadzone na cmentarzyskach. No jedno z chyba najbardziej rozpoznawalnych cmentarzysk na terenie Pomorza i nie tylko, cmentarzysko w Ciepłem. Kolekcja dość duża, jeżeli chodzi o ozdoby. No przede wszystkim w większości osób, czy tam w obiegu naukowym, no cmentarzysko znane głównie dzięki militarium, no które są bardzo, bardzo rozpoznawalne, ale ozdoby są także, powiedzielibyśmy, równie interesujące i ciekawe. W lewym górnym rogu, taki niepozorny grób, to jest co raptem, znaczy to, co tutaj prezentuję, szanowni państwo, to są części wyposażenia grobowego, to nie są pełne wyposażenia grobowego, niestety w niektórych wypadkach stan konserwatorski no, nie był ekspozycyjny, o, tak to nazwijmy. Tutaj te ozdoby, które są widoczne, są to srebrne paciorki, srebrne kabłączki oraz paciorek i to jest grób należący do starszej kobiety. I tu jest faktycznie, to jest praktycznie całe wyposażenie grobowe. Jest ono rzeczywiście, powiedzielibyśmy, pod względem ilościowym dość skromne. Natomiast chodzi o kruszec, z jakiego zostały wykonane te ozdoby. Tutaj pozostałe pochówki, tak jak widać, są to przede wszystkim ozdoby wykonane z brązu, czyli mamy sporą ilość kabłączków skroniowych, mamy także pierścionki oraz elementy związane z kolią, gdzie się pojawiają paciorki szklane, także z kamieni szlachetnych, półszlachetnych. Ciekawostką jest także grób tutaj po lewej stronie, gdzie proszę zwrócić uwagę na zawieszki, takie powiedzielibyśmy dość finezyjne, mianowicie tutaj taka no, przypominająca trochę motyla, czy o takim półokrągłym kształcie. I też kabłączek skroniowy, półtorej zwojowy i tego typu kabłączki na terenie Pomorza nie są aż tak popularne i powszechne. One częściej spotykane są właśnie na terenie Słowiańszczyzny, znaczy na terenach powiedzmy tego pogranicza Słowiańszczyzny zachodniej, wschodniej, o tym, o do tego elementu, do tego części też dojdziemy. Inne przykłady właśnie ozdób z cmentarzyska w Ciepłym, między innymi właśnie okrągła zawieszka. No niestety tutaj z odczytaniem, z interpretacją motywu pojawiającego się na niej niestety jest trochę problemu. Myślę, że tutaj jeszcze wymaga to trochę badań. No niestety stan, tak jak Państwo widać, jak Państwo widzą, no nie pozwala, nie pozwala. Ale wyposażenie grobowe nie zawsze musiało być bardzo rozbudowane. Tak jak przed chwilą pokazywałam ten nieduży grób starszej kobiety, gdzie się pojawiły raptem cztery elementy. Tutaj także mamy kolejny przykład w kucie, odkryto tylko kabłączek i pierścionek. Także te elementy, które się pojawiają właśnie w pochówkach, one no, najczęściej pokazują nam to, jak ten strój mógł tutaj na tym obszarze wyglądać. Natomiast troszeczkę takiej powiedzmy opozycji, żeby pokazać te różnice między światem Słowian wschodnich i zachodnich oraz powiedzmy tym pograniczym także świata wschodnio, Słowian wschodnich, to są właśnie obszary wzorczyzny drohiczyńskiej, powiedzmy północnego Mazowsza, czyli to pogranicze także ze światem bałtyckim. I tutaj ta estetyka, proszę Państwa, zaczyna się już robić troszeczkę inna. I na czym te różnice polegają? Po lewej stronie, to co mogą Państwo zobaczyć, to jest akurat pochówek z cmentarzyska Pokrzywnicy Wielkiej, gdzie proszę zobaczyć, że mamy kabłączek skroniowy, który jest bardzo misternie zaplatany, czyli pojawiają się takie elementy dodatkowych zaplotów. Powiedziałabym, że ta estetyka jest dużo bardziej zdobna. Ale ciekawostka, moneta, które także były, i myślę, że to nie jest jedyny przykład, monety, które były także mogły być wykorzystywane jako zawieszki, to jest akurat denar Henryka IV. I też niepozorny element, a bardzo dużo mówiąc o kontaktach, mianowicie paciorek ze złotą folią. Technika w ogóle znana z terenów między innymi Bizancjum, dość popularna na terenach Rusi Kijowskiej, niezwykle trudna, I tych elementów tutaj na tym pograniczu pojawia się dość dużo, także to także pokazuje skalę i napływ kontaktów. Natomiast po prawej stronie, w górnym rogu, mogą Państwo zobaczyć z kolei pochówek z Czekanowa. Także bardzo ciekawy. Przy czym proszę zwrócić uwagę, kabłączki skroniowe, one już mają taką formę półtorej spojową, to co właśnie przed chwilą pokazywałam w cmentarzysku w Ciepłym, które było, gdzie powiedzmy na Pomorzu nie są one aż tak powszechne, ale też pojawiają się zawieszki, ale już zupełnie inny typ zawieszek. I to są zawieszki okrągłe z takim powiedzmy wpisanym podwójnym krzyżem, czasami krzyżykami. Także tradycje związane z Rusią Kijowską. I teraz ciekawostka. Podobne zawieszki będziemy także znajdować na terenach bałtyjskich. Przy czym one nie są do końca związane z tradycją chrześcijaństwa, z wielkim umiłowaniem Bałtów do brązu. Ale o tym będziemy mówić dalej. Z jednym z cmentarzy, które także mamy okazję właśnie pokazać w Grodzisku w Sopocie, tutaj na wystawie, jest cmentarzysko Czarnej Wielkiej na terenie Podlasia. I te ozdoby, które są tutaj widoczne, tak jak mówiłam, to pięknie pokazują ten świat pogranicza. Czyli z jednej strony mamy zawieszki, o których tutaj jest mowa, ale także pojawiają nam się załóżnice, przy czym są one nieco inaczej ornamentowane niż te egzemplarze znane z terenów Pomorza, powiedzmy ogólnie Pomorza, szczególnie tutaj Pomorza Gdańskiego, Pomorza Zachodniego. Ornamentyka, która się pojawia na bransoletach, bo to jest okropnie przybliżenie pierścionku, przybliżenie bransolet, one wyglądają także nieco inaczej. Tutaj to są takie, powiedziałabym, proste bransolety taśmowate, ale także z dość charakterystycznym takim motywem, no troszeczkę powiedziałeś się takich zygzaków, troszeczkę się śmieję, jak to wygląda jak obraz EKG, jak się przyjrzeć tutaj dokładnie. Dość po dzień dzisiejszy zastanawiam się, jak o tym, co jubilerom udało się to stworzyć. Jak ozdoby także mogły być noszone? Kabłączki skroniowe mogły być, różne typy kabłączków skroniowych mogły być łączone. I tutaj właśnie na podstawie jednego ze znalezisk odkryto na wysokości mniej więcej czoła, czyli sugerowałoby to, że było noszone przy czółku, kabłączek skroniowy o takim esowatym kształcie, na którym zawieszono innego typu kabłączek. Oraz, szanowni Państwo, pojawiająca się ornamentyka. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj w tym wypadku, jeżeli chodzi tutaj o powiedzmy granulację, jest ona w wielu wypadkach większa, mniej rozłożona symetrycznie jak w przypadku Słowiańszczyzny północno-zachodniej, gdzie najczęściej właśnie z granulacji mamy motywy trójkątów, rombów, plus pojawiają się oploty. Proszę także zwrócić uwagę tutaj po lewej stronie, jeżeli chodzi o paciorki, mamy podobną sytuację. Natomiast takim grobem, na który chciałabym zwrócić uwagę i też podejmuję niezwykle ciekawą tematykę, wydawałoby się, że na pierwszy rzut oka niepozorny pochówek, gdzie mamy dwie zawieszki w postaci krzyża, kółko, strączkę oraz paciorki. To jest pochówek podwójny. Kobiety, powiedzmy w starszym wieku oraz dziecka, przy czym ozdoby znalezione są przy dziecku. I tutaj pojawia się też takie duże pytanie, zresztą bardzo fajnie zadane przez badacza z tego stanowiska, jeżeli chodzi o pochówki dziecięce, powiedzmy podwójne, gdzie jest osoba dorosła, dziecko, czy zawsze możemy interpretować je jako pochówki rodzinne. Może być tak, i to z kolei z etnografii znane są takie przykłady, jeszcze z końca XIX, początku XX wieku, gdzie są wzmianki terenów górskich, wzmianka między innymi o tym, że w momencie, kiedy dziecko odeszło, nie tworzono mu osobnego grobu, tylko czekano, aż ktoś z dorosłych tam ze społeczności odejdzie i wkładano je razem do grobu. No i tutaj też jest kilka interpretacji. Jedna czysto praktyczna, druga powiedziałem takie bardziej symboliczna, czyli pytanie o to, ta osoba dorosła miałaby raczej pełnić taką funkcję przewodnika, żeby to małe dziecko w drodze do nieba się nie zagubiło. Także myślę, że też bardzo interesujące pytanie. I tutaj, szanowni Państwo, tak troszeczkę przeskakując, kończąc temat jubilerski, także proszę zwrócić uwagę na ponownie pierścień. Jeden element, który się pojawił w grobie. Także nie oznacza to, że zawsze musiał być pełen garnitur ozdób. I co jest rzeczą ciekawą, najbardziej rozbudowane pod względem garnituru ozdób pochówki to są pochówki dziecięce. Właśnie nie osób dorosłych, a dzieci. I właśnie, biżuteria. Kolejna z jej funkcji. Taki świat między trochę magią a religią. I tych elementów w okresie wcześniejszego średniowiecza mamy dość sporo, mianowicie dochodzi tutaj często do nadawania dawnej symbolice, dawnym przedmiotom, również tego znaczenia nowego, związanego z recepcją chrześcijaństwa, ale nie zawsze. I takie elementy dość interesujące, to są, tak jak wcześniej wspomniałam, zabytki właśnie w postaci zawieszek w okresie wczesnego średniowiecza także pojawiają nam się elkompiony, czyli krzyże relikwiarzowe. Taką ciekawostką są także tutaj pokazywane w tej chwili zabytki z cmentarzyska w Równinie Dolnej, gdzie z jednej strony mamy krzyże, a z drugiej strony powiedzmy takie zawieszki dzwoneczkowate, które z kolei w tej tradycji pogańskiej są mocno zakorzenione. Ale znaczenie symboliczne, religijne, czy związane z tą sferą wierzeń i wyobrażeń przypisywano nie tylko biżuterii, ale także elementom związanym z tradycyjnymi zajęciami kobiet, czyli między innymi szyciem, przędzeniem prześliki. I zarówno z tradycji słowiańskiej, ale także skandynawskiej, bałtyckiej często były wiązane elementy z tym motywem przędzenia nici życia, losu. Tych interpretacji także jest kilka. I kolejna dość, wydawałoby się, nietypowa, nieoczywiste znalezisko, mianowicie także cmentarzysko w Czarnej Wielkiej. W grobie kobiecym został odkryty kabłączek skroniowy, nóż oraz sierp, który był położony z kolei na wysokości klatki piersiowej. Także tych elementów łączonych jest sporo. No tutaj interpretacji tego grobu jest kilka. No i jedna z nich mówi o tym, że najprawdopodobniej w jakiś sposób cała społeczność tej postaci mogła się bać. W związku z tym zostało zastosowane takie, a nie inne zabezpieczenie na przyszłość. Ale biżuteria i ozdoby, takie dość nietypowe, również pojawiają nam się na naczyniach. I tutaj z kolei mamy naczynie z Kisewa, gdzie na typowo słowiańskim naczyniu, typu bobcin, pojawia nam się motyw lunuli. Tutaj oczywiście dyskusja brzmi, czy on jest odbiany, czy to jest odrysowane. Tych interpretacji też jest kilka. Natomiast to jest ciekawe, no jedna z koncepcji mówi o tym, że najprawdopodobniej chodziło o zaznaczenie miejsca w styku z górną częścią, z pokrywką. Nie zmienia to faktu, że biżuterii, czy odbić biżuterii na naczyniach zbyt wiele nie mamy. Ale jak mówimy o rejonie Bałtyku, to także ta biżuteria słowiańska, zwłaszcza z rejonu Pomorza, która pojawia się nam także na terenach skandynawskich. I tutaj taka ciekawostka, z rejonu południowej części Bałtyku, tak jak wspominałam, czyli z tej południowej części, z rejonu Danii, także południowej Szwecji, znanych jest około 33 skarbów, z czego w 17 z nich odkryta została biżuteria słowiańska. Przy czym największa ich ilość została znaleziona na wyspie Bornholm. I to też kilka takich ciekawych znalezisk, mianowicie w górnej części mamy skarb Spiegar, to jest taka powiedzmy północna część Bornholmu, gdzie zostały odkryte ozdoby, typowo słowiańskie zausznice, właśnie to jest związane szczególnie z rejonem Pomorza, w ogóle w parach, a także skarb z tej południowo-wschodniej części wyspy Normule, gdzie tych elementów jubilerskich, jeżeli chodzi o biżuterię, to jest przede wszystkim biżuteria słowiańska, głównie związana ze światem Słowian zachodnich, ale także widać tutaj także elementy, które można wiązać z słowiańszczyzną wschodnią. Biżuteria, która tutaj pełniła kilka funkcji. Z jednej strony biorąc pod uwagę również inne znaleziska na wyspie w postaci ceramiki, w postaci śladów po ziemiance oraz powiedzmy o skali przede wszystkim, jeżeli chodzi o ceramikę, no możemy tutaj mówić o tym, że najprawdopodobniej tej wyspie także żyli i mieszkali Słowianie, być może właśnie kontynuując swoją tradycję. Ciekawostką jest także to, że na jednym z cmentarzysk również odkryto w pochówkach kobiecych biżuterię i taka ciekawostka, nawet kabłączek skroniowy, który został przetworzony na zapinkę. Taki drobiazg. Innym ciekawym przykładem kolei wtórnego zastosowania biżuterii, bo biżuteria także była często stosowana w różnych kontekstach, również skarb pochodzący z Bornholmu, także z lat 30. XI wieku, z takiej miejscowości Obo, gdzie znaleziono fragmenty siekanego srebra oraz, uwaga, jeden nieduży srebrny paciorek, który najprawdopodobniej służył do wiązania mieszka. Także ciekawa rzecz, czyli ta biżuteria, która się pojawia tutaj w tej południowej części Bałtyku, po tej stronie skandynawskiej, to z jednej strony powiedzmy południowa część Szwecji, między innymi rejon dzisiejszej Karlskron, czyli tego miasta, do którego płynął promy z Gdyni, w rejonie Blekinge, także zostały odkryte przepiękne zausznice właśnie typu świątki, to są tutaj te zausznice, ale także na pozostałych wyspach duńskich, czyli na Zelandii, przede wszystkim na Felser, Lolland, także pojawia się biżuteria, ale Głównie na tamtych obszarach mam do czynienia z ceramiką oraz też ciekawostka z nazwami związanymi ze Słowianami. Czyli z jednej strony nazwy najprawdopodobniej nadane przez mieszkańców lokalnych na przybyszy w południowej części Bałtyku i w drugą stronę miejsca, które sami mieszkańcy tym nadali nazwy. I to jest rzeczywiście widoczne w języku, w stosowanych końcówkach. Wszystkie itke, itke, nie ukrywajmy, nie są one bliskie językom skandynawskim. Zdecydowanie języki słowiańskie. Ale myślę, że to także temat, który warto także zgłębić, ale to przy innej okazji. Jeżeli chodzi, tak na chwileczkę przeskoczymy do świata nordyckiego, bo już tutaj będziemy powolutku kończyć, bo ja mogę godzinami opowiadać. Świat nordycki, który także się pojawia na naszej wystawie Sopockiej, tak jak wspominałam, głównie rejon Danii Południowej, Szwecji. Tutaj tylko chciałam pokazać, jak dużą różnorodność w rejonie Morza Bałtyckiego posiadamy, jeżeli chodzi właśnie o tą kompozycję stroju kobiecego. Ten strój skandynawski zdecydowanie różni się od tych ozdób, od tych strojów, które znamy z terenu Słowiańszczyzny. Tak jak wspominałam, nasi północni sąsiedzi mają trochę więcej szczęścia i tkaniny, przynajmniej w rejonie tutaj skandynawskim, częściej się zachowywały. Przede wszystkim chodzi tutaj o układ sukni. To, co jest widoczne, to są, nie ukrywanie, to są suknie, te powiedzielibyśmy takie bardzo zdobne, najczęściej należące do przedstawicieli elit. Są to najczęściej suknie albo cięte właśnie z prostokąta i kobiety, że tak powiem, mogły się nimi, miały taki prosty, prostokątny kształt. I to, co jest charakterystyczne tutaj dla tego stroju, oprócz formy samego odcienia, są ozdoby. Zupełnie odmienne niż to, co my znamy tutaj z terenu Pomorza, to są zapinki owalne, zapinki żółwiowate, które tutaj zresztą też są widoczne, między którymi często rozwieszano sznur korali zawierający także zawieszki i te zawieszki także miały mieć różne formy. One również miały bardzo duże znaczenie symboliczno, powiedzmy takie religijne, bo to wielokrotnie są postacie kobiece, postacie męskie, często wiązane właśnie z mitologią, czasami jako, interpretowane jako przedstawienie Walkirii, ale się także pojawiają interpretacje jako przedstawienia Freji. I te związki, czy też o nieduże młoteczki, czyli tak zwane młotki Tora, one także były bardzo mocno wiązane właśnie z kobiecością. Zresztą jeżeli chodzi o Tora, to tutaj miał on także szczególne znaczenie dla kobiet, bo także był wiązany czy z płodnością, z małżeństwem, bo nie z powodzeniem właśnie w tych sferach małżeńsko-uczuciowo-rodzinnych. Na wiatr z północy, czyli te elementy związane ze światem skandynawskim, które z kolei pojawiają się na terenie Pomorza. Dość dużo się mówi o Skandynawach na Pomorzu, tych zabytków trochę jest, ale to znowu nie jest ilość nie wiadomo jak duża i tu myślę, że też bardzo zresztą fajna wystawa, która była w Muzeum Początków Państwa z Polskiego, Wikingowie w Polsce z wielkim znakiem zapytania. Myślę, że tutaj był to bardzo ważny i fajny głos tej dyskusji. Te zabytki, które się u nas pojawiają, to jest między innymi zapinka w stylu urnsk, to jest obszaru Gdańska, ale także ozdoby w postaci właśnie wykonanych z bursztynu, czy młotka Tora, buta czasami interpretowana jako buta Widara oraz niepozorne paciorki. To się okazuje, że także na terenie Wolinia funkcjonowała pracownia szklarska i tutaj część tych paciorków jest wykonana w Wolinie, ale między innymi ta ozdoba, która tutaj jest na paciorek, wykonana techniką Mieliefroli, jest zabytkiem, który najprawdopodobniej na drodze właśnie handlowej przywędrował z regionów Morza Śródziemnego i najprawdopodobniej właśnie też za przyczyną właśnie tych wymiany handlowych, której, tak jak wspominałam, również uczestniczyła ludność skandynawska. Miała dość duży na to wpływ. Także tych elementów pojawiających się na północy związanych ze strojem paradoksalnie aż tak dużo nie mamy. Oczywiście tutaj nie mówię o takich stanowiskach jak Barny Świelubie. Natomiast świat, o którym także chciałabym wspomnieć i który poruszamy, którego dotykamy na wystawie w Grodzisku Sopocie, to jest świat bałtycki, czyli powiedzmy północni sąsiedzi Słowian. Obszar, powiedziałabym, wciąż dość tajemniczy, przynajmniej jeżeli chodzi o jego funkcjonowanie w świecie, powiedzmy, kultury popularnej. Tych informacji bardzo dużo nie mamy, a szkoda, bo tych danych jest dość sporo. Jeżeli chodzi o Bałtów, ostatnich pogan Europy, czyli mówimy o terenach dzisiejszej, powiedzmy, Warmii, Mazur, tereny części tej części Podlasia, obwód kaliningradzki, Litwa, Łotwa. Jest to ludność, powiedzielibyśmy, dzisiaj byśmy tak ładnie powiedzieli, mieli oni podejście do życia dość konserwatywne. W ten sposób jest to ludność dość zachowawcza, w tym sensie, jeżeli chodzi o pewną estetykę, upodobanie do kompozycji stroju, przy czym tak jak Państwo widzą, to są stroje już zupełnie inne. To, te, które są tutaj widoczne, to oczywiście są stroje okazjonalne, tak nie chodzono zapewne na co dzień. Ta kompozycja stroju jest zupełnie inna. Wiele z tych motywów, które się tutaj pojawiają, czy na powiedzmy takich szalach, chustach, czy w postaci zapinek, o czym za chwileczkę też będę wspominała, one często charakteryzują się tak zwanym długim trwaniem, czyli trwają one przez kilka epok. Tak jak się powiedzmy niektóre z motywów nawet pojawiają w epoce brązu, tak potem w różnych okresach one powiedzmy wracają albo dość długo się przeżywają. Niektóre z motywów, które są tutaj widoczne, przetrwały nawet w tradycji ludowej, w zmienionej formie, ale rzeczywiście gdzieś te echa cały czas pobrzmiewają. I jak powiedzielibyśmy mógł wyglądać taki strój Bałtyki? Jeżeli chodzi o tereny Prus, czyli powiedzmy Warmię, Mazury, obwód kaliningradzki, tereny Jaćwieży, no tu jest dość duże wyzwanie, dlatego że niestety stosowana forma pochówku, głównie ciałopalenie, spowodowała to, że niestety tych danych nie mamy zbyt wiele. Informacje o powiedzmy ludności bałtyckiej, no owszem pojawiają się w źródłach antycznych, ale to są powiedzmy wzmianki ogólne o ludzi, natomiast jeżeli chodzi o strój, no to to są elementy, które pojawiają się powiedzmy w źródłach średniowiecznych, w źródłach krzyżackich i tych danych też bardzo wiele nie ma. Natomiast na podstawie znaleźli z terenu Litwy, Łotwy, gdzie forma pochówku była nieco inna, udało się ten strój tworzyć. Przy czym tak jak Państwo mogą zobaczyć, to jest strój, tu jeszcze raz podkreślam, to jest strój bardzo, bardzo zdobny, okazjonalny, wygląda zupełnie inaczej. Z jednej strony diademy, do których domocowywano często różne formy osobnych, powiedzmy, prętli, które także, czy zawiesze, które były zakończone często zawieszkami w postaci albo trapezu, albo w postaci powiedzmy, jakichś form geometrycznych. Naszyjniki często noszone nawet po, no, odkrywane w pochówkach, nawet po kilka sztuk. Do tego zapinki noszone, które służyły do spinania chust, szali, nawet po kilka sztuk. Często też szpile, dość dużych rozmiarów, plus do tego bransolety noszone również po kilka sztuk, pierścienie. No, ten strój jest bardzo zdobny, bardzo bogaty i ten materiał, który sobie w sposób szczególnie upodobali Bałtowie, to brąz. Przy czym, tak jak mówiłam, ten strój codzienny zapewne był dużo, dużo skromniejszy. Natomiast jak wyglądała estetyka bałtyjska? Tutaj mam określenie takie wybrane przykłady ozdób. Ich zdecydowanie więcej jest zaprezentowanych na wystawie. Z takich ciekawostek to są m.in. naszyjniki typu Totenkronen, czy tak zwane korony śmierci, takie wielkie spirale. Odkrycie ze stanowiska w Rozminie Dolnej, bo to jest tutaj część z kolekcji Państwowego Muzeum Archeologicznego i Muzeum Warmii i Mazur. Zapinki podkowiaste w różnych formach, tutaj akurat nie mamy z przedstawieniami motywów zwierzęcych. Zapinki kurońskie, bransolety, no i naszyjniki w różnych formach. Taka ciekawostka, na którą chciałam tutaj zwrócić uwagę, to jest pas, naszyjnik, no o średnicy, słuchajcie, szanowni Państwo, 45 cm, wadze tak to dobrze powyżej 2 kg, oceniając, wyzwanie to byłoby włożyć go do gabloty, ale udało się. Przepięknie zdobione, takich egzemplarzy znanych jest, wykonane w całości ze srebra, znanych jest około 8 do kilkunastu. Przepiękna, jubilerska robota i to, i teraz także element, który Bałtowie upodobali sobie w sposób szczególny, bursztyn. Zwłaszcza te plemiona żyjące blisko rejonu morza, czy tam w pasie Morza Bałtyckiego, ozdoby wykonywane z bursztynu, to zarówno paciorki, zawieszki, ich spektrum jest ogromne i zdecydowanie cieszy oko. Także, szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Zapraszam do Grodziska w Sopocie. Tak jak wspominałem już kilkakrotnie, wystawa do końca marca. Będzie także publikacja i towarzysząca. Także zapraszam, jeżeli ktoś będzie miał ochotę troszeczkę więcej dowiedzieć się a propos właśnie stroju słowiańskiego, skandynawskiego, ale także bałtyjskiego, to zapraszam. Publikacja mam nadzieję, że na początku przyszłego roku będzie już w pełni dostępna. Także ze swojej strony bardzo dziękuję.
No jeszcze nie możesz uciekać.
Jeszcze nie mogę uciekać.
Jeszcze nie możesz uciekać. Jest pełno pytań.
Dziękuję za cierpliwość.
O, cierpliwość to dopiero będzie, czy się doczekają na odpowiedzi na swoje pytania. Ja tylko zbliżę tutaj na tą piękną okładkę, czego nie dopowiedziałaś. Premierowe pokazanie okładki. Tak, widzicie, tak, tak. Drodzy widzowie, ją po raz pierwszy. Na pewno, gdy się pojawi katalog i będzie dostępny, to damy znać zarówno na profilu Archeologii Żywej.
Szanowni Państwo, to nie będzie katalog, to jest publikacja towarzysząca wystawie. Także jak najbardziej zabytki, informacje o zabytkach będą, ale także myślę, że sporo takiego tekstu raczej o charakterze popularno-naukowym.
No to bardzo dziękuję za sprostowanie. Jak to zrobimy? Bo pytań jest bardzo dużo.
Ojej.
Niektóre są prostsze, niektóre są trudniejsze. Oczywiście są stali widzowie, pozdrawiają siebie wzajemnie w komentarzach, pisali kto skąd jest, nawet pomimo tego, że się nie pytałem. Są oczywiście znajomi, niektórzy się rozpoznawali na zdjęciach, które były pokazywane.
Tak, tak.
Więc tutaj bardzo nas to cieszy.
Państwo, to jeszcze tutaj myślę, że na sam koniec, ale powstanie tej wystawy zaangażowanych było bardzo dużo osób. Zarówno od strony formalno-administracyjnej, tak jak wspominałam, no tutaj ze wszystkich jednostek muzealnych, ale także bardzo mocno włączył się fotograf, który tutaj tworzył zdjęcia do tej wystawy. One powstawały ponad rok i część osób tutaj, z którymi mamy wielką przyjemność współpracować na Grodzisku w Sopocie, także się bardzo zaangażowało właśnie w powstanie tej wystawy. Zresztą za to bardzo, bardzo dziękuję.
Tak, ja pytałem się na początku, trochę mi to przeskoczyły te odpowiedzi na moje pierwsze pytanie już, ale udało mi się wyłapać, że pani Anna już była z Malborka, pozdrawia, już była na wystawie, pisze, że super, pani akurat Anna planuje dopiero zobaczyć, ale pani Magdalena już była i pisze, że bardzo ciekawa wystawa i poleca. Jest też z nami kolega Piotr, wspólny nasz kolega, od razu rozpoznał skandynawskie Guldgubery. Ktoś się tam śmiał, że on to...
Zdecydowanie nawet sam znalazł.
Tak, że on to bardzo dobrze powinien rozpoznawać, więc tak, pani Sylwia też dziękuję, ogromna wiedza, super przekazana. Prosiłbym o, jeśli są możliwe, to zwięzłe odpowiedzi, to może się nam uda więcej po prostu pytań zadać. Pierwsze, pani Teresa, dlaczego mężatki zasłaniały włosy?
Znaczy, dlaczego? Znaczy, to jest związane z pewną też taką tradycją, gdzie włosy były związane a ze stanem panieńskim, dwa, pewną taką formą skromności, mówiąc najprościej. Także powody również religijne i powiedzmy takie natury moralnej, tak?
Ona nie jeszcze
wypadało
pisała...
odsłaniać włosów.
Tak, ktoś jej też tam odpisał, żeby mężczyźni łatwo wiedzieli, które są wolne.
Dokładnie. Gdzie można smać polewki, a gdzie to po prostu nie wypada.
Dobrze, no to super. Pan Ryszard pytał się, czy noszono również właśnie naszyjniki wykonane z monet. Jeden się pokazał gdzieś tam.
Znaczy tak, pojawiają się, przy czym często monety były właśnie wykorzystywane jako element, jako zawieszki. Także jak najbardziej pojawiają się, powiem szczerze, nawet w skarbach srebrnych, tych monetarnych, pojawia się dość duża ilość, może nie dość duża, stosunkowo duża ilość monet, które mają także dziurki. Także być może, to nie możemy tego w 100% powiedzieć, ale mogły być wykorzystywane jako właśnie zawieszki przy naszyjnikach.
Tak, a ja jeszcze tylko dodam, że na pewno w Chotyńcu albo gdzieś tam w okolicy Chotyńca też właśnie dirhem arabski zresztą odnaleziono.
Nie dziwię się, piękne szeste srebro.
Piękne, no. I gdzieś tam przez chwilę było właśnie w Muzeum w Gnieźnie, już na wystawie, ale nie wiem, chyba już ją zakończyli, bo to było o tej przedpolsce. Pani Agnieszka, jaka była technika robienia szklanych paciorków?
Technik było wiele, były one bardzo zróżnicowane, od powiedzmy prostego nawijania po także tworzenie paciorków mozaikowych. To jest ogromny temat. Myślę, że w ogóle... taka propozycja
tego,
żeby
jasne.
Właśnie tak, bo tutaj musielibyśmy wejść w szczegóły technologiczne i to jest powiedzmy referat do referatu, ale myślę, że warto byłoby może właśnie w ogóle cały kontekst któryś poświęcić właśnie tematyce szklarskiej, bo to jest w ogóle fantastyczne pytanie, no i temat rzeka. Także technik bardzo dużo najróżniejszych, tak jak tutaj wspominaliśmy, czy te techniki związane właśnie z wkładanie właśnie tej folii złotej, zresztą bardzo trudna technika, tworzenie właśnie tych paciorków segmentowych, też
tak,
niełatwa.
Pan Piotr właśnie się też o granulację pytał, więc ale też tam dorzuciliśmy, że to raczej lutowaniem załatwiane.
W większości tak.
Pan Mariusz zastanawia się, czy któreś ozdoby ceniono mocniej od innych?
Dobre pytanie. Powiem szczerze, tak trochę trudno na nie odpowiedzieć. Myślę, że to była też trochę taka kwestia indywidualna. Myślę, że takimi ozdobami, które mogły być trochę bardziej cenione, to są właśnie między innymi kaptorki, choćby sam fakt, że ich ilości, nie ma ich dość dużej ilości, to co mówiłam, to są w zasadzie kilkanaście sztuk znanych z terenów Polski, sam fakt sposobu ich wykonywania. Powiem tak, taki właśnie ostatnio widziałam, miałam przyjemność być w muzeum w Grossraden, gdzie jest zresztą bardzo fajna ekspozycja poświęcona właśnie Tofe, czyli tej księżniczce obrzucającej, wędrującej do Danii. I ona z kolei, jeden z cenniejszych zabytków, który tam został odnaleziony, to był złoty paciorek.
Jeden.
Słyszymy, że ktoś tam podpowiada, albo przynajmniej wspiera, ale pozdrawiamy małżonka, jakby co. Tak, o złocie też było właśnie. Ktoś tu, pan Michał, zastanawiał się, jest srebro, brąz, miedź, ołów, a co ze złotem?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o złoto, tak, ono jak najbardziej było wykorzystywane, jest jego zdecydowanie mniej, bo ono też było mniej dostępne w okresie wczesnego średniowiecza. Materiałem krucznym, który był najczęściej dostępny, to było srebro. I tutaj też taka ciekawa rzecz, mianowicie monety, nie tylko monety, ale także te fragmenty biżuterii, które były odkrywane, między innymi w skarbach srebrnych, zwłaszcza siekańcowych, czyli tam, gdzie mamy te pocięte fragmenty, one również stanowiły element ekonomii. One również pełniły funkcję pieniądza, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że we wczesnym średniowieczu, jeżeli chodzi o tą sferę, powiedzmy, ekonomiczną, istotna była waga i czystość kruszcu, a nie jego forma, czyli można było płacić zarówno monetami, ale także innymi formami srebra, czy to drucikami, plackami, czy fragmentami biżuterii. I we wczesnym średniowieczu mamy zdecydowanie więcej srebra. Złoto to jest przede wszystkim, powiedzmy, ten okres rzymski, natomiast ono potem, tak, ale potem ono w pewien sposób ono zanika, natomiast we wczesnym średniowieczu zdecydowanie srebro. Inne materiały jak najbardziej, też zwłaszcza jeżeli chodzi o tą biżuterię codzienną. To jest tak, jak mówiłem, i brąz, i ołów się także pojawia.
O, teraz seria pytań po prostu, jeszcze kolejnych się pojawiła. Zastanawiają się tutaj widzowie, co z pasami, co z kolczykami, czy bransoletki na nogach noszono. Czy to wszystko, co pokazałaś, to jest wszystko, czy po prostu takie najczęstsze?
Znaczy tak, te zabytki, które zostały pokazane, nie ukrywajmy, to jest kropla, jeżeli chodzi o, powiedzmy, tą kolekcję ogólnie na Pomorzu, która jest, to są te zabytki, które udało nam się zgromadzić na wystawie. Jeżeli chodzi o bransoletki na nogach, nie mam takiej wiadomości, żeby się, tak jak właśnie teraz tak na szybko myślę, nic mi do głowy nie przechodzi.
W starej baśni pewnie noszono.
Słucham?
W starej baśni pewnie noszono.
Zapewne. No też musimy pamiętać jeszcze o takich ozdobach, które były właśnie wykonane z materiałów organicznych, na przykład ze skóry, też jak najbardziej mogły funkcjonować, ale niestety do naszych czasów się nie zachowały.
Mhm. Pan Remko zastanawia się właśnie też na temat użycia kości. No to gdzieś tam pojawiały
tak,
się.
Tak, jak najbardziej. Tutaj głównie te kości zwierzęce. To się pojawiło. Jest tego paradoksalnie dość dużo. Przy okazji także muszli i też taka ciekawostka. U nas, z tego co pamiętam, na Pomorzu pojedynczy egzemplarz właśnie muszli kauli, czyli te, powiedzmy, muszle z rejonu, powiedzmy, Morza Śródziemnego pojawiają się, ale jest ich na przykład całkiem sporo u Bałtów. Mhm. Też się pojawiają.
A przy okazji surowców, tutaj ktoś, o właśnie, pan Marek zastanawiał się, że bardzo mało z bursztynu rzeczy było.
Tak, rzeczywiście, tutaj wspominałam o tym, że ta kolekcja jest bardzo duża. Szanowni Państwo, niestety większej ilości zabytków nie pomieścilibyśmy.
Czyli jednak.
Także to jest jedyna przyczyna.
Czyli tego bursztynu trochę jednak było, tak?
Tak, tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o Pomorze, tego bursztynu jest dość sporo. Tutaj w kolekcji Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, jeżeli chodzi o zabytki bursztynowe, rzeczywiście jest to duża kolekcja. Tutaj, proszę Państwa, no, wystawy też jeżdżą pewnymi prawami. nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. Myślę, że na nowej wystawie w Muzeum Archeologicznym zabytki bursztynowe też jak najbardziej się pojawią.
Pani Joanna, zastanawia się, z jakimi paciorkami łączono srebrne dirhemy w formie zawieszek, to ja podpowiem, że to było, jeśli dobrze kojarzę, niebieskie szkło, ale to bym musiał zerknąć.
Znaczy tak, dużo w ogóle niebieskiego szkła. Jest jego dość dużo, no i jeżeli chodzi o kolorystykę, tutaj właśnie ten cytat, który jest zresztą tytułem jednego z rozdziałów na Ziemi Kanaan, właśnie jest wzmianka o tym, że to zielone szkło cieszyło się szczególnym upodobaniem i w Danii nawet płacili, powiedzmy tam dirhema. W ogóle paciorki szklane były też są niepozornymi ozdobami, niedużymi, małymi, ale rzeczywiście były bardzo cenione, bardzo cenione. I to nie tylko u Słowian, ale także na terenach Skandynawii, zwłaszcza jeżeli chodzi o paciorki mozaikowe, to tam rzeczywiście tworzone są różne piękne wzory, miały one dużą wartość.
Pani Monika zastanawia się, archeologicznym muzeum w Warszawie, nie wiem dokładnie, o który moment naszej opowieści chodzi, ale raczej w Gdańsku. Wszystkie rzeczy, które wspominamy, to spora część jest z muzeum w Gdańsku, ale są też i inne.
Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o zabytki Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, to jest głównie kolekcja bałtyjska, ale także zabytki z Pokrzywnicy Wielkiej i z Czekanowa. Natomiast jeżeli chodzi o cmentarzysko w Czarnej Wielkiej, to pochodzi z Muzeum Podlaskiego. Część skandynawska, ta, która była pokazywana, pochodzi z muzeum na Wolinie. Jeżeli chodzi o część rzeczy bałtyjskich oraz skarb z Olbrachtówka, to z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o Muzeum Gdańskie, jest duża reprezentacja.
A dla przypomnienia, jeśli chcecie je wszystkie w jednym miejscu zobaczyć, jedyna taka niepowtarzalna okazja, no to na Grodzisku w Sopocie aktualnie już zapomniałem datę, ale ty pamiętasz. Do końca marca przyszłego roku, w razie czego...
Jest to rzeczywiście taka sytuacja dość wyjątkowa, bo to są zabytki, które w większości, po pierwsze, są pokazywane po raz pierwszy. To jest między innymi cmentarzysko Ciepłe, skarb z Olbrachtówku, właśnie zabytki z Czarnej Wielkiej, część zabytków z Muzeum Warmii Mazur, jeżeli chodzi o tą kolekcję bałtyjską, podobnie jest w przypadku Państwowego Muzeum Archeologicznego. I wiele z tych ozdób będzie elementami wystaw stałych. Także najprawdopodobniej chyba jedyna szansa, jedyna możliwość zobaczenia ich wszystkich razem.
Czyli raczej nie będzie wędrować po Polsce wystawa?
Tutaj taka cicha nadzieja, mam nadzieję, że się zrealizuje, że będzie można zobaczyć także wystawę w przyszłym roku w Olsztynie.
Drodzy widzowie, 100 tysięcy wyświetleń dla tego filmu na YouTubie i zobaczymy, co się da zrobić, żeby w innym mieście się pokazała. Jak będzie zainteresowanie, no to jest taka wystawa Ukraina przez wieki, czy coś takiego. Mniej więcej tak się ona nazywa. Zorganizował ją kolega Radek Liwoch. I ona, ja wam powiem, już chyba odwiedziła prawie każde muzeum w Polsce i wędruje na pewno, jak Archeologia Żywa skończyła swoją działalność na chwilę, to wtedy była reklama w numerze 7 lat temu. Ostatnio znowu się pojawiło na naszej stronie informacja, że kolejne muzeum się interesuje tą wystawą, ale coś wątpię, żeby te wszystkie muzea wymienione chciały się pożegnać na tak długo z takimi przepięknymi zabytkami. Co jeszcze? Patrzę się, która godzina. Mam nadzieję, że nie musisz uciekać.
Nie wiem, która jest godzina. Straciłam ruchubę czasu.
20:30, więc jeszcze nie jest tak źle. Obawiałem się, że o tej skończymy wykład i zaczną się pytania, więc przynajmniej już tyle. Już mamy parę z głowy. Jest ozdoby mężczyzn. Nie chcę, żeby ten temat się rozwodzić, bo domyślam się, że to będzie kolejny wykład w ogóle, czy w ogóle ich jest mało.
Że tak, to tutaj jeżeli chodzi o ozdoby męskie, to także się jak najbardziej pojawiają, to też czy to formy pierścieni, czy to brazolet, w zależności w którym kręgu kulturowym, na przykład u Skandynawów w ogóle bransoleta ma bardzo duże znaczenie, bo to jest przynależność do grupy ściśle określonej, ale także formy grzywien. Jak najbardziej też ciekawa rzecz, czasami w grobach męskich pojawiają się ozdoby kobiece i też one mogą mieć różną formę, bo często są takim elementem na przykład daru gdzieś tam złożonego. No myśmy tutaj akurat z innej epoki mieliśmy okazję badać jedno z cmentarzy, gdzie się okazało, że w grobie męskim, tak mniej więcej na wysokości dłoni, znaleźliśmy paciorki szklane, które najprawdopodobniej właśnie też były taką formą daru. Jak najbardziej, tak? Nie tylko we wczesnym średniowieczu, ale w innych epokach też. Także myślę, to też w ogóle warto byłoby się nad tym tematem pochylić.
Zdecydowanie. Pani Aga się zastanawia, czy eksponaty będzie można obejrzeć w formie zdigitalizowanej. Niestety nie, ale będzie je można zobaczyć w publikacji, o której wspominaliśmy.
Jak najbardziej, w publikacji tych zdjęć będzie bardzo dużo.
A pan Piotr się dziwi, 100 tysięcy wyświetleń przy dzisiejszym społeczeństwie. Panie Piotrze, to jest możliwe. Mamy jednego takiego profesora, który jak się pojawia, to zawsze jest 100 tysięcy. Mam nadzieję, że teraz to też jest jak najbardziej w zasięgu, bo temat jest zdecydowanie interesujący, a niektórzy lubią takie świecidełka. Nawet bym powiedział, że gdzieś tam zdradzę, że chcieliśmy nawet porównywać do tego, co aktualnie jest sprzedawane jako w różnych sklepach, jako biżuteria słowiańska, ale stwierdziliśmy, że to już w ogóle byśmy się czasowo nie wyrobili, to
oj,
taki trzygodzinny, a pewnie i nie jeden sklep by nas przestał lubić za taką prezentację. No i pani Teresa zresztą się śmieje, nie patrzymy na zegar, opowiadamy i odpowiadamy jak najbardziej. Pan Marek zastanawia się, czym można wytłumaczyć asymetrię kabłączków.
Czym można wytłumaczyć? Powiem szczerze, to też jest taki temat, który warto zgłębić i się nad nim, że tak powiem, troszeczkę mocniej pochylić, bo tak jak obserwujemy groby, tak na przykład na przykładzie właśnie czy Czarnej Wielkiej, czy innych cmentarzysk, rzeczywiście często jest tak, że te kabłączki są asymetryczne. Z czego to wynikało? Znaczy jest taka jedna koncepcja, że na przykład też zależało to trochę od stanu cywilnego, że na przykład znowu prawa strona. Kobiety noszące po prawej stronie najprawdopodobniej zamężne, noszące po lewej stronie, gdzieś tam pojawiające się najprawdopodobniej panny. To jest jedna z takich interpretacji. Natomiast zdecydowanie nad tematem trzeba się jeszcze pochylić.
Pan Ryszard i pan Karol. Chyba o jednych zabytkach się zastanawiają. Ja też mu powiem, że nie jestem pewny, ale pan Ryszard się zastanawia o młoty Tora, a pan Karol o toporki Peruna. Ale strzelam, że to są te same zabytki, tylko inaczej nazywane. I pytają się, czy znajdowano je u kobiet.
Tak, pojawiały się.
I czy to są bardziej kobiece zabytki, czy męskie?
To znaczy tak, tutaj jest też znowu kilka różnych interpretacji. One się pojawiają zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Przy czym, tak jak się prześledzi mitologię skandynawską, Thor był także wiązany właśnie z tą sferą, powiedzmy, małżeńsko-rodzinno-domową. Także też pojawiały się właśnie w koliach, jak najbardziej pojawiały się także młotki Tora. Czy bardziej kobiece, czy bardziej męski? No tu jeszcze będzie trudno odpowiedzieć na to pytanie, natomiast w przypadku obu płci jak najbardziej się pojawia.
Pani Grażyna zastanawia się, czy z krzemienia pasiastego coś wtedy robiono. Nie, te ozdoby z krzemienia pasiastego to jest wymysł całkowicie współczesny i chyba w ogóle z żadnych czasów nie znamy.
Ale jest przepiękny.
No, wiesz, zdania są podzielone, tylko tyle powiem. Nie wchodźmy w ten temat może. Pan Piotr tutaj się dopytuje też od dłuższego czasu. Słowianie czy Skandynawowie mieli swoje charakterystyczne ozdoby, zausznice, te młoty, Tora właśnie. A co z plemionami pruskimi? Było powiedziane, że ubogo było u nich z biżuterią, ale może
to znaczy,
coś charakterystycznego?
W zależności u Bałtów ogólnie, niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć do końca, jak wyglądał ten strój, powiedzmy, pruski, no z tego względu, że niestety, ale źródeł dotyczących tego okresu, powiedzmy wczesnego średniowiecza, są one dość skromne. Natomiast na pewno elementami, które często się pojawiają, to są różne formy zapinek, to są także szpile pojawiające się, powiedzmy ogólnie u Bałtów, tak? Natomiast u Prusów najprawdopodobniej także te elementy się pojawiały. Naszyjniki, różne formy. Przy czym to, co mówię, te ryciny, które były zaprezentowane, no to są plemiona zemgalskie, to są plemiona kurońskie, także to jest powiedzmy rejon Litwy, Łotwy, gdzie był inny typ pochówku i to są dary grobowe. Tak jeszcze raz tutaj podkreślę, to nie oznacza tego, że osoba, choć w ten sposób ubrana na co dzień, to były najprawdopodobniej takie stroje odświętne. Strój codzienny, myślę, że jak u wszystkich charakteryzował się raczej prostotą, ewentualnie pojedynczymi elementami biżuteryjnymi.
Tak, dodam tylko dwie rzeczy, że to dokładnie tak samo jak u nas. Nie wszyscy na co dzień chodzą w najlepszych garniturach, jakie właśnie mają, i najlepszych sukniach, i rodowych, no nie wiem, rodowe to może się przekazuje, ale też najlepszej biżuterii. To bardzo proste i nie trzeba wiele się nad tym zastanawiać.
Tak, najczęściej to, co nosimy, czy nawet patrząc teraz współcześnie, to wielu panów, na przykład to, co się pojawia na ręce, to na przykład obrączka. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o ozdoby.
No, zegarek może też no,
tak, o, też atrybut jak najbardziej.
Naszyjniki też można, wisiorki jak najbardiej wymyślić.
No, jak więc... najbardziej, też jest sporo osób, ale że tak powiem, myśląc o raczej takich osobach mocno w średnim wieku, gdzieś tam z pokolenia naszych rodziców, to raczej to, co się na przykład pojawiało, to właśnie to, co Radek mówił, zegarek, ewentualnie obrączka, tak? No, w tej chwili jest większy wybór.
Jasne, oczywiście. I też większe przyzwolenie, jakby na to nie patrzeć.
Tak.
Pan Piotr się śmieje, że przeprasza za upierdlistwo i dziękuję ślicznie za odpowiedź. Nie trzeba przepraszać. Jak najbardziej, jeśli ktoś chce mieć odpowiedź na swoje pytanie, trzeba się przypominać i przypominać, aż w końcu zobaczę. Wtedy wiem, że nie będziecie płakać później, że było źle. Jeszcze dosłownie parę pytań już. Większość nam się udało przerobić. Było o kolczyki. Pan Karol się też zastanawia. Z terenów Moraw, pisze, we wczesnym średniowieczu są, a jak z terenami, o których wykład dotyczy?
Kolczyki? Znaczy tutaj to, co wspominałam, jeżeli chodzi o różne formy zaufnic, jak najbardziej to, co wspominałam, część z nich mogła pełnić funkcję kolczyka, tylko tutaj też nie jesteśmy tego w stanie w 100% powiedzieć. Jako formę kolczyka najczęściej interpretuje się te, które mają, powiedzmy, ten kabłąk ostrzej zakończony, jest cieńszy, ostrzej zakończony. Także jak najbardziej.
No i pan Frodo tutaj od razu zareagował, że trzeba się dopytywać ponownie. Panie Frodo, ja mam cały czas tutaj zapisane sobie pańskie pytanie, więc już je teraz zadaję. Może nie do końca o wybrzeże Morza Bałtyckiego, ale o biżuterię. Czy wiadomo, czy wiesz może, jak daleko na północy Półwyspu Skandynawskiego znajdowana jest biżuteria typowo słowiańska, mogąca wskazywać nam na obecność ich w Skandynawii?
To znaczy tak, powiedzmy biżuteria słowiańska. Tutaj mówię zarówno o Słowianach Wschodnich, jak i Słowianach Zachodnich. Rejon Birki, rejon Sigtuny jak najbardziej pojawia się. Na obszar Norwegii znane są pojedyncze egzemplarze, tylko teraz to sobie właśnie miejscowości nie przypomnę.
Chyba najwyżej to będzie taka Szwecja Środkowa.
Chyba tak, tutaj, że tak powiem, konsultacja z drugą połową. Tak, tak właśnie we dwójkę myślimy. Rzeczywiście chyba ta Szwecja Środkowa.
Mhm. Super, dzięki. Jeszcze przy okazji właśnie tych wędrówek zabytków, pan Tomek, czy spotykane są jakieś importy z Wielkich Moraw, na przykład filigranowe gąbiki, takie, wiesz, takie kuleczki, wyglądają trochę jak mini ażurowe bombki choinkowe.
Nie przypominam sobie. Natomiast Skandynawia i owszem się pojawiają. Ale to są też pojedyncze rzeczy, pojedyncze importy też gdzieś tam właśnie w skarbach. Właśnie nawet nie jestem pewna, czy w Normale nie było.
Mhm. Pan Piotr tutaj też pisze, że dopytuje się o tą biżuterię mężczyzn, a sygnety, czasem na przykład z gmerkami, chyba że to okres dużo późniejszy. Gmerki to chyba zdecydowanie późniejszy.
Później. Natomiast to, co mówiłam, ewentualnie to, co się pojawia, to przy której tradycji, tak? Ale są znane pochówki, gdzie pojawiają się pierścionki w grobach męskich. Nie? Tylko tutaj znowu pytanie, czy to było noszone przez danego pana, mogło jak najbardziej też być, czy to po prostu jest forma na przykład daru.
I czy kojarzysz takie ozdoby w kształcie kaczych stóp, szumiące ponoć jeszcze dodatkowo?
W kształcie kaczych stóp?
Może znajdę zdjęcie? Nie mam pojęcia. Jak nie, to po prostu...
Przepraszam, że chodzi o coś takiego?
A, żebym ja wiedział. Może. Wygląda jak kacza stopa, no.
Szanowni Państwo, starałam się.
To
mi przyszło w tej chwili do głowy, o podobnym kształcie zapieszki są znane w tradycji bałtyckiej.
Mhm.
Jeżeli to jest to, że tak powiem tutaj, myślimy o tym samym. O.
Mhm, To właśnie pytałem, druga część pytania była, czy są charakterystyczne dla konkretnego ludu lub obszaru, więc już macie odpowiedź, najprawdopodobniej jeśli chodzi o to.
Taka forma, owszem, czy to nazwać kaczą stopą, no ale powiedzmy w takiej formie pojawiają się.
No wiesz, bardzo dobrze, że my archeolodzy lubimy bardzo interesujące nazwy sobie wymyślać dla zabytków. Szczególnie koledzy z Niemiec, to już jest w ogóle wyższa sztuka. I dwa ostatnie pytania. o właśnie dzieci i to, czy nosiły biżuterię. Jedno już gdzieś tam wspominałaś i to było omówione, to już tego pytania od pani Moniki nie będę zadawał, ale od pani Teresy. W starożytnym Rzymie dzieci tuż po urodzeniu obdarowywano wisiorkami, które miały charakter apotropaiczny, ochronny. Miały je zachowywać w zdrowiu, czy w tradycji słowiańskiej dzieci mogły nosić też taką biżuterię?
W tradycji, znaczy tak, z pochówkami dziecięcymi. Pochówki dziecięce, powiedzmy, są pewnym, to są dość dużym wyzwaniem. Dlatego, że te odkrywane na cmentarzyskach to często są bardzo wyjątkowe sytuacje. W wielu wypadkach dzieci były chowane poza cmentarzyskami. Zwłaszcza w momencie, no już powiedzmy w tych czasach powiedzmy bardziej historycznych, czy nawet w tradycji ludowej, prawda, też są gdzieś tam cały czas echa, wspominane są o tych dzieciach gdzieś tam chowanych w garnkach, gdzieś tam na skraju, na rozstaju dróg i tak dalej. Elementy, które mogły być dzieciom przy narodzeniu, mogły być dzieci obdarowane przy narodzeniu, to także, no powiedzmy, w etnologii pojawiają się wzmianki, czy o faktycznie wisiorka właśnie takich dzwoneczkowatych, czy w formie, powiedzmy, wstążeczek, ale to są rzeczy, które gdzieś tam znamy z etnologii, z etnografii, pojawiają się, czy tam powiedzmy w późniejszych źródłach historycznych. Natomiast w wielu wypadkach, jeżeli chodzi o archeologię, jest to nieuchwytne.
Mhm, jasne, jak najbardziej.
No to jest ogromne wyzwanie. Tego się nie da wykluczyć, ale nie jesteśmy w stanie tego udowodnić.
No, było też parę pytań duchowe znaczenie i tak dalej, o ewentualne amulety i tak dalej. Ich nie zadawałem, bo raz, że było wspomniane to w trakcie przy okazji jednego ze slajdów, a dwa, no właśnie niewiele jesteśmy na ten temat tak naprawdę konkretów powiedzieć. Ale z konkretów pani Monika pyta się, a co z biżuterią we włosach?
A to jest dobre pytanie.
Chyba jej wiele nie było, skoro panie sobie zasłaniały.
Jeżeli chodzi o kompozycję stroju, no to przede wszystkim, tak jak tutaj wspomnieliśmy, to w większości te włosy były zasłonięte. Natomiast przynajmniej z tych źródeł, które mamy, to co się pojawiało, no to przede wszystkim, tak jak wspomnieliśmy, kabłączki właśnie na czułkach, ewentualnie we włosy wplatane wstążki. To tak, to się pojawia, to jest nawet w jednym z opisów, co prawda już no powiedzmy później średniowiecznych, ale pojawia się. Natomiast tak, żeby były elementy wpinane bezpośrednio we włosy, nie mam takich informacji.
No to tyle, wszystko, nie wiem jak to się udało, ale przelecieliśmy błyskawicznie, nawet na niektóre pytania udało się trochę więcej odpowiedzieć. Teraz, drodzy widzowie, nie uciekajcie jeszcze, bo to temat najważniejszy, czyli podziękowania, a na pewno nie będą uciekać ci, którzy byli zaangażowani, bo mam nadzieję, że to teraz będzie działać. O, działa, możesz mówić.
Także, szanowni państwo, jeżeli chodzi o wystawę, chciałam bardzo podziękować wielu osobom za możliwość jej realizacji, zarówno instytucjom, właśnie wspomnianym muzeum, także dyrekcji mojej jednostki, gdzie miałam możliwość zrealizowania zarówno wystawy, jak i także powstania publikacji. No i także osobom z drużyn tutaj stacjonujących czy na Grodzisku, stacjonujących na Grodzisku w Sopocie, tudzież współpracujących z nami, które się bardzo, bardzo to wszystko zaangażowały. No i chciałam przede wszystkim podziękować także fotografowi, który nie jest związany ze środowiskiem rekonstruktorskim, ani też tak do końca ze środowiskiem muzealniczym, co spowodowało, że jego spojrzenie na ten świat było także zupełnie, zupełnie inne. A nie ukrywajmy, ułożenie tego ogromu materiału w estetyczną całość także było pewnym wyzwaniem. Także dziękuję wszystkim osobom, także tak wymienionym oraz tym osobom, które pomagały również ze strony administracyjnej w organizacji tej wystawy za pomoc, wsparcie, cierpliwość i ogromną życzliwość.
Bardzo pięknie wszystko powiedziane, ale jeszcze napisy lecą, więc masz parę minut. Może jakieś plany na przyszłość? Nie, parę minut nie, ale pół minuty jeszcze spokojnie.
Plany na przyszłość. No tutaj jest ta wystawa, mam nadzieję, że uda się, żeby była zaprezentowana również w Olsztynie. Tutaj no, działania są w toku. Natomiast no, temat biżuterii no, jest mi bardzo mocno bliski, także mam nadzieję, że jest to jedna z publikacji i mam nadzieję, że w 2023 roku uda się także sfinalizować jeszcze jedno zadanie, które mam nadzieję także zakończy się publikacją, ale już o charakterze takim bardziej powiedziałabym naukowym, że super. Też będzie sporo informacji. Zresztą temat piękny, wdzięczny i mam nadzieję, że inspirujące także dla wielu osób, które dzisiaj, czy także w najbliższym czasie będą oglądały to nagranie. Myślę, że tych wzorów jest bardzo dużo i jeżeli ktoś ma jakieś pomysły na, brakuje pomysłu na upominki świąteczne, to zdecydowanie jest z czego wybierać.
No, pytanie jeszcze, kto coś takiego zrobi?
No, to jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Wiele z tych rzeczy jest przepięknych, ale są trudne pod względem technicznym. Ale też myślę, że nie brakuje u nas zdolnych osób.
Zdolnych osób, jak najbardziej. To drodzy widzowie, jeszcze chwilka ode mnie. Bardzo dziękuję mojej wspaniałej gościnie. Zawsze staram się feminatywy używać, ale akurat w tym przypadku brzmi mi to dziwnie. Wspaniałej postaci, która tutaj z nami się dzisiaj była, z niesamowitą wiedzą encyklopedyczną. Ogromny szacunek dla pani Karoliny, ale i również jej męża, który gdzieś tam podpowiadał momentami, choć ta podpowiedź tak naprawdę z pewnością potrzebna nie była, a pan Remko tak napisał mniej więcej. Drodzy widzowie, i tak prezentuje się ostatni numer Archeologii Żywej w tym roku, który jeszcze jest dostępny w sprzedaży. Jeśli jeszcze tego nie robicie, no to zachęcam jak najbardziej. W Empiku sobie zerknijcie, czy w innym salonie prasowym, albo na naszej stronie też możecie zamówić, ale tam nie zajrzycie do środka. Jest jeden artykuł na naszej stronie dostępny o Mongolii akurat i badaniach Uniwersytetu Wrocławskiego. Gdybyście chcieli, no to możecie sobie sprawdzić. Oczywiście podziękowania dla wszystkich profili na Facebooku, które gdzieś reklamowały nasze wydarzenie, udostępniały, dodały do swojego profilu i jest ich naprawdę dużo. Były to Archeologia Uniwersytet Gdański, Grodzisko w Sopocie, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, portal wczesnesredniowiecze.pl, Polska Antropologia Fizyczna, Słowianie, Regnum Barbaricum, śladami pogańskich przodków, Slawonarium oraz Węgrów, pół do Uchrów, pół Węgrów. Nie mam najmniejszego pojęcia, co przeczytałem na samym końcu, ale tak mniej więcej nazywa się ten profil. Oczywiście podziękowania dla wszystkich prenumeratorów, którzy dołączyli, no a jest tych osób bardzo dużo, bo mieliśmy krótką przerwę. Były to od ostatniego spotkania panie Anna, Wiesława, Barbara, Ewa, Justyna, Virginia, nie jestem pewny, Urszula, Joanna, Karolina, Jolanta, Ewa, Katarzyna, Justyna, Aneta, Małgorzata, Alicja, Adelina, Nina, Izabela, Anna, Kamila oraz Jagienka. Najpiękniejsze imię z tych, które przeczytałem, tak przynajmniej mi się wydaje. Oraz panowie Przemysław, Robert, Bartłomiej, Jarosław, Andrzej, Błażej, Mirosław, Piotr, Hubert, Paweł, Dariusz, Artur, Wojciech, Zbigniew, Marian, Łukasz, Grzegorz, Roman, Piotr, Cezary, Bartosz, Michał, Jan, Lechosław, Krystian, Jacek, Tomasz, Rafał, Konrad, Sławomir oraz Marcin. Bardzo wszystkim dziękujemy. Przypominam, że sporo osób na pewno albo się skończyła prenumerata, albo będzie się wkrótce kończyć, więc przypominam o odnowieniu, bo możecie się zdziwić, że kolejny numer nie pojawi się w najbliższym czasie. No i oczywiście widzimy się, no to może niektórzy się zmartwią z tego powodu, ale zbliżają się święta. Wszystkiego najlepszego życzymy i spotkamy się grubo po świętach, bo 12 stycznia i będzie wtedy o tym, co się działo w 2022. Będziemy rozdawać archeologiczne sensacje i to tyle z najważniejszych. Widzę, że coś jeszcze chcesz dopowiedzieć.
Słuchajcie, skoro jest to ostatni kontekst w tym roku, miałam ten zaszczyt móc poopowiadać o swojej pasji. Jeżeli Państwo pozwolą, Radku, bardzo dziękujemy za to, co robisz.
O nie, nie, nie mów bardzo tego, dziękujemy zaraz za zacznę to, co płakać robisz. Na wizji.
Jest to
i będzie
ogromna przyjemność, ogromna radość i fakt, że jeżeli Państwo pozwolą, możemy także poopowiadać o swoich pasjach i to, co robisz dla popularyzacji, jest po prostu bardzo, bardzo ważne. Także Radku, dziękujemy i oby 23 był ciekawy, pasjonujący i trochę spokojniejszy niż 2022.
Spokojniejszy nigdy nie będzie. Tak tylko mam nadzieję. Jakby było spokojnie, to będzie i nudnie po prostu. Bardzo dziękuję, nie spodziewałem się i no, tutaj muszę wstrzymywać łzy na wizji, żeby później mi nie wypominano, że faceci nie płaczą, ale no, jestem teraz zaskoczony. Miałem tu jeszcze jakieś mądre rzeczy do powiedzenia, ale nawet już nie chcę nic dopowiadać do tego, bo wspaniale by będzie tak po prostu zakończyć ten rok. Drodzy widzowie, mam nadzieję, że wam również się podobało. Widziałem bardzo dużo stałych widzów, tak jak wspominałem, już sami siebie rozpoznają, więc bardzo cieszę, że tworzy się ta nasza społeczność. No i liczę, że widzimy się w nowym roku. Bardzo jeszcze raz dziękuję Karolino, nie tylko za to, że No, w końcu się nam udało, ale moje. I właśnie za to, co powiedziałaś i no, pozdrowienia dla całej rodzinki. A teraz pozdrowienia dla wszystkich widzów. Drodzy widzowie, trzymajcie się, wesołych świąt, widzimy się w przyszłym roku.